Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Pozdrawiam bardzo gorąco całą rodzinę Radia Maryja. Zapraszam na piątkową audycję Szukając Słowa Bożego, drogami Bożego Słowa. W swojej refleksji będzie nas dzisiaj prowadzić ksiądz dr Krzysztof Napora, sercanin, asystent w Katedrze Filologii Biblijnej i dydaktycznej w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wykładowca w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach. Na początku naszego spotkania ze Słowem Bożym, z Bogiem przemawiającym do ludzkiego serca, prośmy o potrzebne dary Ducha Świętego. Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym o tym, co święte, myślał. Pociągnij mnie, Duchu Święty, abym to, co święte, czynił. Rozpal mnie, Duchu Święty, abym to, co święte, miłował. Broń mnie, Duchu Święty, abym świętości nigdy nie utracił. Sięgamy po Słowo Boże, które usłyszymy w najbliższą niedzielę. Będzie to 29. niedziela zwykła. Z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie. Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Przez wzgląd na mego sługę Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nadałem ci twój tytuł bardzo zaszczytny, chociaż mnie nie znałeś. Ja jestem Pan i nie ma innego. Poza mną nie ma Boga. Przypaszę ci broń, chociaż mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że poza mną nie ma nic. Ja jestem Pan i nikt poza mną. Psalm 96. Śpiewajcie Panu pieśń nową. Śpiewaj Panu, ziemio cała. Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów. Rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów. Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały. Budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie, bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą. Pan zaś stworzył niebiosa. Oddajcie Panu rodziny narodów. Oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę. Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu. Przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce. Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku. Zadrży ziemio cała przed Jego obliczem. Głoście wśród ludów, że Pan jest królem. Będzie sprawiedliwie sądził ludy.
Aby właściwie zrozumieć wagę i moc przesłania, jakie kieruje do nas Bóg przez proroka Izajasza, warto zwrócić uwagę na historyczny kontekst, w którym słowa te zostały zapisane. Jak wiemy, księga proroka Izajasza nie jest dziełem jednorodnym, jednolitym. Tytułowy Izajasz był prorokiem działającym w VIII wieku przed Chrystusem za panowania króla Ozjasza, Jotama, Achaza i jego syna Ezechiasza. I to z tego okresu pochodzi najpewniej najstarsza część księgi Izajasza. Między innymi słynne proroctwo o Pannie, która pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel, które znajdujemy w 7 rozdziale Izajasza, oraz o różdżce, która wyrośnie z pnia Jessego, na której spocznie Duch Pański, Duch mądrości, rozumu, rady i męstwa, które znajdziemy w 11 rozdziale księgi Izajasza. Ta część księgi nazywana bywa proto-Izajaszem, a więc pierwszym Izajaszem. W księdze jednak oprócz proto-Izajasza wyróżnić można kolejne dwie części nazywane odpowiednio Deutero i Trito-Izajaszem, czyli drugim i trzecim Izajaszem. Autorzy czy też redaktorzy tych części, nawiązując jakoś do stylu wielkiego proroka z VIII wieku, działają kilka wieków później. Fragment, który usłyszeliśmy, pochodzi z drugiej części Księgi Izajasza, nazywanej Księgą Pocieszenia, od słów, które ją rozpoczynają w rozdziale 40. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, przemawiajcie do serca Jeruzalem. Jak się wydaje, czas powstania tej części przypada na okres po niewoli babilońskiej. Tym, co pozwala nam przyjąć taką datację, jest choćby obecna w czytaniu wzmianka o Cyrusie. Chodzi oczywiście o Cyrusa II, nazwanego Wielkim, który zjednoczył perskie terytoria plemienne i pokonał władcę Medów, stając się wielkim królem, władcą Persji i Medii. Władca ten w roku 539 przed Chrystusem wyruszył przeciwko imperium neobabilońskiemu. Pokonał jego władcę Belszarusura i zajął Babilon, tworząc największą monarchię ówczesnego świata. Władca ten w roku 538 wydał dekret, na mocy którego mogli powrócić do swojej ojczyzny mieszkańcy Judei, uprowadzeni do Babilonii w czasie pierwszej i drugiej deportacji. Dekret Cyrusa zezwalał również na odbudowę Jerozolimy oraz świątyni zburzonej przez Nabuchodonozora w roku 586 przed Chrystusem. Nic dziwnego, że czyniąc taki układ w stronę mieszkańców Judei, Cyrus zapisał się w ich pamięci jako łaskawy władca i narzędzie w ręku Boga. A jednak zapisane przez Deutroizajasza słowa wydają się wykraczać poza uprzejme słowa wdzięcznej laurki zapisanej pod adresem łaskawego władcy. To mówi Pan o swoim pomazańcu Cyrusie. Słuchacze czy też czytelnicy Księgi Izajasza musieli być zaskoczeni, kiedy w 44 rozdziale Księgi Bóg nazywa Cyrusa Roi, mój pasterz. Ja mówię o Cyrusie, mój pasterz, i spełni on wszystkie moje pragnienia, mówiąc do Jeruzalem, niech cię odbudują i do świątyni wznieś się z fundamentów. Pasterzem Pana, pasterzem według serca Boga, mógł być nazwany Mojżesz, być może Dawid, albo któryś z dobrych władców narodu wybranego. Tu jednak określenie to, mój pasterz, odnosi się do władcy, który nie należał do ludu będącego szczególną własnością Boga. Z punktu widzenia polityki międzynarodowej był to władca, który choć pozwolił mieszkańcom Judei na powrót do swojej ziemi i na odbudowę Jerozolimy, uznawany był za władcę tolerancyjnego, a władzę swą sprawował, pozostawiając poszczególnym prowincjom swego państwa dużą autonomię. To przecież nie przestawał być on okupantem z punktu widzenia mieszkańców Judei. Choć pozwolił na odbudowę świątyni w Jerozolimie, to przecież nie uczynił tego raczej z pobudek religijnych. Nie znał bowiem najprawdopodobniej Boga Izraela. A jednak to o nim właśnie Bóg mówi, mój pasterz. I choć jak wspomniałem, określenie takie mogło budzić zdziwienie słuchaczy Izajasza, to ileż bardziej musieli się zdumiewać, że tego Cyrusa prorok nazywa nie tylko pasterzem, pasterzem Pana, ale również jego pomazańcem. Język hebrajski używa tu określenia Maszijach, to znaczy namaszczony. Tytuł ten wydawał się być w Izraelu zarezerwowany dla ludzi, którzy zostali przez Boga wybrani i przeznaczeni do szczególnej misji. Znakiem tego wyboru i przeznaczenia była właśnie czynność namaszczenia, obrzęd namaszczenia wybranego olejem. Gest ten sugerował, że od tego momentu, od momentu namaszczenia, człowiek namaszczony stawał się w sposób szczególny własnością Boga, który odtąd posługiwał się nim jako narzędziem dla wypełnienia określonej misji. Namaszczenie to jednocześnie było znakiem szczególnego obdarowania, uzdolnienia do wypełnienia powierzonej przez Boga misji. Olej służący do namaszczenia był znakiem Ducha Bożego, który zaczynał działać w namaszczonym. Gest namaszczenia w Izraelu towarzyszył wyborowi władcy, proroka albo kapłana. Każda z tych funkcji oznaczała nie tylko specjalną misję pośród narodu wybranego, ale oznaczała również wejście w niezwykłą relację z Bogiem, który wybiera i posyła człowieka. To właśnie intensywność tej relacji wydaje się decydować o skuteczności i powodzeniu misji namaszczonego. Fakt, że namaszczenie dotyczy funkcji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej, pokazuje jednoznacznie, że Boże posłanie, że Boża misja może dotyczyć bardzo różnych obszarów i płaszczyzn. O ile namaszczenie kapłańskie oznaczało przeznaczenie człowieka do czynności kapłańskich, do kultu, o tyle namaszczenie prorockie wcale nie musiało oznaczać ograniczenia do spraw kultu. Wystarczy wsłuchać się w nauczanie namaszczonego Amosa czy Jeremiasza, by przenieść się na płaszczyznę społeczną, a nawet gospodarczą. To w tamtym kierunku, to na tej płaszczyźnie, to tej płaszczyzny dotyka nauczanie tych wielkich mężów Bożych, namaszczonych proroków Amosa czy Jeremiasza. Namaszczenie królewskie oczywiście związane było ze światem religii i kultu. Dlaczego nie? Ale dotyczyło również, a może przede wszystkim, sfery problemów społecznych i gospodarczych, politycznych. Niejednokrotnie oznaczało misję na płaszczyźnie politycznej i międzynarodowej. I na każdej z tych płaszczyzn namaszczony, wierny swemu powołaniu, działa z mandatu Bożego, stając się narzędziem w ręku Boga, przedłużeniem Bożych dłoni, Bożego ramienia. Teraz, według słów Izajasza, przedłużeniem Bożego ramienia, namaszczonym Pana, Jego Mesjaszem, okazuje się być pogański władca Cyrus. Kiedy sobie to uświadamiamy, odkrywamy być może najistotniejszą część przesłania proroka Izajasza. Przesłania, które słyszymy w pierwszym czytaniu. Izrael nazwany jest w czasie przymierza na Synaju szczególną własnością Pana. Ale prawdą jest również to, że Izrael traktował Boga jako swoją szczególną własność. Działem moim jest Pan, woła autor Księgi Lamentacji. Jest to szczególne posiadanie Boga. Oznaczało ono głęboką relację, wzajemne oddanie, wierność Bogu, niż jakiś stan posiadania. Niekoniecznie doszukiwać się trzeba tutaj jakiegoś nadużycia. Myśli o Izraelu, który chciałby posiąść w Boga, w sensie zapanować nad Bogiem. Jeśli jednak obecna w tym wyrażeniu posiadać Boga, czy myśleć o Bogu jako swoim szczególnym dziedzictwie, jeśli ta myśl oznacza również zamknięcie, zadufanie płynące z przekonania, że Pan jest zawsze po naszej stronie, że w pewnym sensie zniewolony jest warunkami przymierza, które sam zawarł ze swoim ludem, to relacja taka okazuje się fałszywa. Tymczasem Bóg pokazuje przez Izajasza wolność swego wyboru, wolność wyboru środków i sposobów działania, wolność wyboru ludzi, którymi chce się posłużyć jako narzędziami. Ten Bóg, którego Izrael zazdrośnie przedstawia jako swojego Boga, nazywając go Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, poprzez swoje zaangażowanie w historii okazuje się być Bogiem całego świata. Nie tylko Bogiem Izraela, ale również Bogiem pogańskiego władcy, który nie zna być może nawet imienia tego Boga. Ten Bóg, który nie przestaje miłować swojego narodu, który pozostaje w szczególnej relacji ze swoim narodem, podejmuje teraz zbawczą interwencję na poziomie, który wydaje się przekraczać najśmielsze oczekiwania Izraela. Wybiera sposób, który wydaje się przekraczać najbardziej śmiały projekt narodu wybranego. Kiedy czytamy słowa „Ja mocno ująłem go za prawicę, by przed nim ukorzyć narody”, musimy usłyszeć proroka, który przemawia wprost do serca Izraelitów, mówiąc: czy wiecie, dlaczego Cyrus jest władcą imperium sięgającego krańców ziemi? Bo Pan jest z nim. Bo Pan ujął go za prawicę. Tekst mówi dokładnie: ja wzmocniłem jego prawicę. To nie geniusz ani potęga Cyrusa, ale siła, którą Pan go wzmocnił, sprawia, że jest tak skuteczny. To Pan sprawia, że bezbronni przed Cyrusem okazują się królowie. to Pan sprawia, że bramy miast i twierdz stają przed Nim otworem. To moc Pana sprawia, że nic nie jest w stanie się Mu oprzeć, żadna masywna brama nie da bezpiecznej przed Nim obrony. To Pan wkłada oręż w rękę władcy, przypaszy Ci broń, mówi prorok Izajasz. To Pan jest źródłem i przyczyną Jego sławy, sławy, która otacza króla. Nadałem Ci Twój tytuł bardzo zaszczytny. To Pan daje Cyrusowi zwycięstwo. Skruszę spiżowe podwoje i połamie żelazne zawory. Ten temat pojawił się już w 41 rozdziale księgi. Kto wzbudził ze wschodu tego, którego wkroczenia domaga się sprawiedliwość? Kto mu poddaje narody i upokarza królów? Miecz jego ściera ich na prok, jego łuk roznosi ich jak słomę. On ściga ich, przechodzi nietknięty, jakby stopami nie dotykał ścieżki. Kto zdziałał to i uczynił? Ten, co z nicości wywołuje od początku pokolenia. Ja, Pan, jestem pierwszy i ja ostatnim również będę. Tekst ten w niezwykle sugestywny sposób opisuje zwycięski pochód Cyrusa, którego miecz ściera na proch, a łuk roznosi jak słomę. Ale również tutaj staje się jasne, że ostatecznym autorem zwycięstwa jest Pan, pierwszy i ostatni, który z nicości wywołuje od początku pokolenia. W obliczu słów proroka rodzi się pytanie, dlaczego Bóg w tak niezwykły sposób wkracza w życie perskiego władcy. Wydaje się, że czytanie z księgi Izajasza, które usłyszeliśmy, przynosi podwójną odpowiedź. Po pierwsze, choć trudno to przyjąć i zrozumieć, wszystko dzieje się ze względu na relacje Boga z Izraelem. Przez wzgląd na mego sługę Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, mówi Pan. Izajasz odkrywa, że jest prorokiem Boga, który jest gotów zmienić losy historii, układ sił politycznych i militarnych w makroskali. Że jest prorokiem Boga, który w pewnym sensie gotów jest wywrócić świat do góry nogami ze względu na miłość do swojego ludu. Dla nas dzisiaj wydaje się to być szokujące. Dla nas być może taki obraz Boga wydaje się niesprawiedliwy. Dlaczego Bóg zakochany w swoim ludzie decyduje się naruszyć porządek świata? Co z prawami innych ludów poza Izraelem? Czy Babilończycy, Persowie, Medowie nie są również Bożymi dziećmi, choć nie wyznają, choć nie znają Boga Izraela? Należy pamiętać, że Izajasz pisze z perspektywy Izraela, narodu przeżywającego najczarniejszą być może kartę swojej historii. Izraela, narodu bez państwa, bez stolicy, bez świątyni, narodu, który w obliczu najazdu Babilończyków i zniszczenia Jerozolimy i świątyni doświadcza najgłębszego bodaj kryzysu teologicznego, kryzysu, który owocuje pytaniem, gdzie jest Bóg? Czy zapomniał o swoim przymierzu? Odpowiedź, którą niesie Izajasz, jest jednoznaczna. Bóg jest obecny. Bóg angażuje się na rzecz swego ludu. Bóg nie zapomniał i nic nie wymknęło się z Jego ręki. I jeśli potrzeba, to dla ocalenia swoich wybranych jest gotów na wszystko. Ale jest i druga myśl, która idzie jakoś pod prąd pierwszej. Wierzę jednak, że nie jest to sprzeczność, a jedynie poszerzenie spojrzenia, jakieś zaproszenie w głąb, coś, co nie pozwala zrozumieć zbyt wąsko Bożej miłości i Bożego wybrania. Izajasz pisze, ja mocno ująłem go za prawicę, wzmocniłem jego prawicę. Obraz Pana, który stoi po prawicy swego pomazańca, który podtrzymuje jego prawą rękę, to ilustracja niezwykłej relacji, zażyłości, bliskości, więzi łączącej Boga i Jego Mesjasza. Izajasz posłużył się już tym obrazem w rozdziale 42, tak zwanej pierwszej pieśni sługi Pańskiego. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę, ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów. abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. Jezus odniesie do siebie te słowa w czasie lektury Księgi Izajasza podczas wizyty w synagodze w rodzinnym Nazarecie. Podobny obraz znajdziemy również w Księdze Psalmów. Lecz ja zawsze będę z Tobą. Tyś ujął moją prawicę, prowadzisz mnie według swego zamysłu i na koniec mnie przyjmiesz do chwały. Czytamy w Psalmie 73. Słowa Izajasza wydają się wskazywać, że Bóg zaprasza do bliskości również tych, którzy nie pochodzą według ciała z Izraela. Bóg wchodzi w intymną relację i daje poznać swą potężną moc. Wkracza ze swą potężną mocą w życie tych, którzy nie znają Jego imienia. Poszerza jakoś swoje serce. Wyraźnie wspominają o tym wersety 2 i 3, 45 rozdziału, których nie wiedzieć czemu brakuje w perykopie przeznaczonej do czytania w najbliższą niedzielę. Ja pójdę przed Tobą i nierówności wygładzę. Przekażę Ci skarby schowane i bogactwa głęboko ukryte, ażebyś wiedział, że ja jestem Pan, który Cię wołam po imieniu. Bóg Izraela. Skarb schowany i bogactwo ukryte, czyż nie są piękną metaforą poznania Boga, poznania, które w Biblii nigdy nie jest wiedzą teoretyczną, ale zawsze jest głęboką relacją między poznanym a poznającym, relacją, która kryje tajemnicę komunikacji dwóch serc. Abyś wiedział, abyś poznał, abyś uwierzył, że ja jestem Pan. Ja znam Twoje imię, wypowiadam je. Ja, Bóg Izraela. Czy Cyrus poznał imię Boga? Czy poznał imię Boga Izraela? Próżno by świadectwa o tym szukać w kronikach Imperium Perskiego. Nawet Święta Księga, nawet sam Izajasz wydaje się milczeć na ten temat. Być może cień nadziei rodzi się, kiedy sięgamy po Księgę Ezdrasza, która przytacza dokument Cyrusa wzywający do odbudowy domu Pana, Boga Niebios, Boga Izraela w Jerozolimie. Czy jest to echo spotkania, które rzeczywiście dokonało się w sercu króla Persów i Medów? Czy jedynie wizja, nadzieja albo marzenie autora natchnionego? Trudno powiedzieć. Ale może czytane dziś słowa Księgi Izajasza są głosem, który już z głębi Biblii Hebrajskiej, z głębi Starego Testamentu przekonuje o Bogu, który jest, który chce być Bogiem każdego narodu, który szuka dróg do serca każdego człowieka, o Bogu, który dał się poznać Faraonowi poprzez niezwykłe znaki i cuda uczynione w ziemi egipskiej, o Bogu, który nazwał Cyrusa swoim sługą, pasterzem i Mesjaszem, o Bogu, który naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie.
Początek pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Tesaloniczan. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wami pokój. Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach. Przed Bogiem i Ojcem naszym, na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia, przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym. bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się samym tylko słowem, lecz mocą i działaniem Ducha Świętego oraz wielką siłą przekonania. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu wystawiacie mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On ich zapytał, czyj jest ten obraz i napis. Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.
Przeczytana przed chwilą perykopa pochodząca z Ewangelii Mateusza rozpoczyna się od narady faryzeuszów. Przedmiotem ich debaty jest poszukiwanie sposobów, by Jezusa pochwycić w mowie. Tekst grecki mówi dokładnie o zastawieniu pułapki na Jezusa, zastawieniu pułapki w słowie, to znaczy w nauczaniu Jezusa. Wspomniana przez Mateusza narada wskazuje na pewien trud włożony w to, by przygotowana pułapka okazała się skuteczna, by Jezusa można pochwycić w słowie, oskarżyć lub zdyskredytować na podstawie Jego własnego nauczania. Wydaje się, że elementem zasadzki są już pierwsze słowa skierowane do Jezusa przez uczniów faryzeuszy i ludzi Heroda. Skądinąd połączenie tych dwóch grup wydaje się nieco zaskakujące. Nieoczywista solidarność w złym. Zwracają się oni do Jezusa słowami, które pozornie pełne są szacunku i uznania. Słowo nauczyciel, didaskalos, może być tytułem podkreślającym godność wędrownego kaznodziei z Galilei. Sugerować ono może, że pytający Jezusa przyjmują rolę uczniów, szczerze szukających prawdy. O prawdzie właśnie mówią dalsze słowa. Brzmią one dosłownie: wiemy, że jesteś prawdziwy, to znaczy, że nie jesteś fałszywym nauczycielem i że drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Dla czytelnika, który od początku jest poinformowany o złych zamiarach faryzeuszy, słowa te zawierają ogromny ładunek cynizmu i ironii. Jednocześnie jednak, i tym razem jest to być może ironia samego ewangelisty, czytelnik zdaje sobie sprawę, że ci, którzy chcą ukazać Jezusa jako fałszywego nauczyciela, mimowolnie dają o Jezusie świadectwo, które okaże się prawdziwe. Zasadzka przygotowana przez faryzeuszów sprowadza się do prostego pytania: czy wolno, ewentualnie czy należy płacić podatek Cezarowi, czy nie? Geniusz przebiegłości tego pytania polega na tym, że teoretycznie każda odpowiedź udzielona przez Jezusa mogła stać się powodem Jego oskarżenia. Podatek, o który pytają faryzeusze, to tak zwany tributum capitis, czyli należność, być może w wysokości 1 denara na rok od osoby, jaką na podstawie spisu ludności zobowiązana była płacić każda dorosła osoba, w tym również kobiety i niewolnicy. Podatek ten został nałożony przez Cesarstwo Rzymskie około 6 roku naszej ery, kiedy to po stłumieniu powstania, które wybuchło po śmierci Heroda Wielkiego, Judea i Samaria zostały włączone do rzymskiej prowincji Syrii i podporządkowane administracji cesarskiej. Podatek, o którym mówi ewangelista, oprócz wartości czysto materialnej, był również jednoznacznym symbolem, znakiem podporządkowania rzymskiemu okupantowi. To przede wszystkim przeciw temu podporządkowaniu pogańskiemu cesarstwu w sposób gwałtowny występować będą walczący z uporem o swą niepodległość Żydzi. Jednym z pierwszych takich wystąpień było powstanie, na którego czele stanął Juda, czy też Judasz Galilejczyk, którego postać wspomniana jest na kartach Dziejów Apostolskich. W czasie dyskusji, jaką toczą członkowie Sanhedrynu, zastanawiając się, co zrobić z uczniami odważnie głoszącymi zmartwychwstanie swego mistrza. Jak mówił Gamaliel, podczas spisu ludności wystąpił Judasz Galilejczyk i pociągnął lud za sobą. Zginął sam i wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni. Jak czytamy w 5 rozdziale Dziejów Apostolskich. Wystąpienie Judasza Galilejczyka dało impuls do powstania w Izraelu stronnictwa Zelotów, nacjonalistycznego ugrupowania żydowskiego, które odrzucało wszelki kompromis w walce z rzymskim okupantem. Uważali, że Żydzi, którzy płacą podatek Rzymowi, godzą się w ten sposób na kompromis z okupantem, odrzucają jedyne panowanie Boga nad Izraelem. To oni przyczynią się do wybuchu rewolty w roku 66 naszej ery, rewolty, która doprowadzi do zniszczenia Jerozolimy i świątyni. Być może to świeżość wspomnienia o zbrojnym wystąpieniu Judy, czy też Judasza Galilejczyka, odgrywa również pewną rolę w opowiadaniu ewangelisty Mateusza. Choć scena rozgrywa się w Jerozolimie, teologiczny, choć jak wiemy również polityczny czy społeczny dylemat adresowany jest do nauczyciela z Galilei. W tym kontekście rozważania, czy Jezus jako pochodzący z Galilei, a więc nie będący bezpośrednio pod jurysdykcją rzymską, ale pochodzący spod władzy Heroda, potomka Heroda Wielkiego, podlega obowiązkowi podatkowemu czy też nie, schodzi jakby na drugi plan. Odpowiedź, której udzieli Jezus, będąc Galilejczykiem, przywódcą pewnego ugrupowania uczniów zebranych wokół Niego, odpowiedź na tak ważki temat musiała jakoś wybrzmiewać w kontekście wspomnienia rewolty Judasza Galilejczyka. Gdyby Jezus zakwestionował zasadność tributum capitis, podatku płaconego Rzymianom, naraziłby się tym, którzy uważali, że Żydzi, będąc obywatelami cesarstwa rzymskiego, są zobowiązani podporządkować się temu prawu podatkowemu. Mógł być łatwo oskarżony o nawoływanie do buntu. Opowiadając się za słusznością podatku na rzecz Cezara, Jezus narażał się na oskarżenie o działanie na rzecz okupanta i zdradę nie tylko narodowych, ale i religijnych ideałów swego narodu. Każda z tych odpowiedzi narażała Jezusa na bezpośrednie niebezpieczeństwo, czy to ze strony administracji rzymskiej, niezwykle czułej na punkcie najmniejszych nawet prób kwestionowania jej prerogatyw, czy też ze strony najbardziej radykalnej siły izraelskiego społeczeństwa, która nierzadko posuwała się do przemocy, a nawet morderstw na tych, którzy uważani byli za współpracowników okupanta. W takiej sytuacji być może najrozsądniejszym wyjściem byłoby uciec się do udawanej ignorancji. Pamiętamy scenę ewangeliczną, kiedy przywódcy religijni pytają Jezusa, jakim prawem naucza i czyni znaki. A Jezus w odpowiedzi pyta o pochodzenie chrztu Janowego. Uczeni w piśmie rozważają, jeśli powiemy, że z nieba, zapyta, dlaczego mu nie uwierzyliśmy. Jeśli powiemy od ludzi, boimy się tłumu, który Jana uważał za proroka. Odpowiedzieli więc, nie wiemy. Czy Jezus mógł uciec się do podobnego fortelu i udać, że nie wie, czy należy płacić podatek Cezarowi, czy nie? Warto zwrócić uwagę, że pytanie brzmi, czy wolno, czy należy, ex estin. Wydaje się odwoływać ono nie tyle do prawa rzymskiego, ale raczej do prawa Bożego. Czy prawo Boże zezwala? Tak formułując pytanie, faryzeusze i zwolennicy Heroda zastawiają jeszcze jedną pułapkę. Gdyby ten, którego nazwali nauczycielem, nauczycielem prawdomównym i uczącym w prawdzie drogi Bożej, gdyby on odpowiedział nie wiem, łatwo byłoby zarzucić mu kłamstwo, oportunizm, ewentualnie podważyć jego kompetencje jako nauczyciela biegłego w prawie. Jezus ma świadomość zastawionej pułapki. W swojej odpowiedzi nazywa rzeczy po imieniu. Czemu wystawiacie mnie na próbę, obłudnicy? Wzmianka o wystawianiu na próbę, gdzie Mateusz używa czasownika peirazo, przypomina scenę z 4 rozdziału Ewangelii, gdzie zły duch na pustyni wystawiał Jezusa na próbę. Kusił Jezusa, próbując skłonić go do wystąpienia, ukazania się przed czasem. Słowo to obnaża jakoś diaboliczny charakter przedsięwzięcia przeciwników Jezusa. Określenie obłudnicy zostanie za chwilę potwierdzone w sposób rzucający cień nie tylko na pytanie faryzeuszy, ale również na ich wiarygodność jako ludzi zachowujących prawo. Ujawnienie motywów fałszywych, złych motywów, jakimi kierowali się rozmówcy Jezusa, wydaje się, dawało mu podstawę do uniknięcia dalszej dyskusji. Ale Jezus kolejny już raz nie kończy tej dyskusji, uciekając się do wygodnej wymówki. Trzeba jednak przyznać, że nie waha się sięgnąć po środki, które stają się pułapką dla tych, którzy próbowali Jego schwytać w pułapkę. Pokażcie mi monetę podatkową. A kiedy przynieśli mu denara, on ich zapytał, czyj jest ten obraz i napis? Ani Jezus, ani Jego uczniowie nie mają przy sobie rzymskiej monety, którą należało opłacić podatek. Okazuje się, że jest ona jednak w posiadaniu przeciwników Jezusa. Na monecie, której wartość, jak przyjmuje się, stanowiła równowartość dziennej pracy robotnika, widniał na jednej stronie otoczony girlandą wizerunek boskiego Cezara, na drugiej zaś siedząca kobieca postać, symbolizująca najprawdopodobniej pokój. Awers monety zdobił napis Tiberius Cesar Divi Augusti Filius Augustus. Tiberiusz, syn boskiego Augusta, August. Na rewersie widniał napis Pontifex Maximus, czyli najwyższy kapłan. To właśnie obraz i napis, o który pyta Jezus. Obraz i napis umieszczone na rzymskich monetach były dla Żydów kamieniem obrazem. Według ich wrażliwości religijnej, ukształtowanej na przykazaniach dekalogu, uderzały one bezpośrednio w pierwsze i drugie z Bożych przykazań. Drugie zakazywało sporządzania wizerunku czy rzeźby, tego co w górze wysoko, czy tego co na ziemi nisko. Tymczasem na monecie był wizerunek postaci ludzkich. Napis nazywał cesarza boskim, a to wydawało się uderzeniem wprost w pierwsze Boże przykazanie. Pikanterii całej scenie nadaje fakt, że rzecz dzieje się na placu świątynnym, największej bliskości tego, którego Izajasz widział, oglądał jako trzykroć świętego, w miejscu, w którym najdrobniejsze nawet przepisy prawa winny być zachowane z największą starannością. Czyż rzymska moneta w rękach tych, którzy uważani byli za nauczycieli prawa i wzór gorliwości w jego przestrzeganiu, nie jest przedziwną ironią i dowodem ich prawdziwej hipokryzji? Skonstatowawszy to, Jezus mógłby popatrzeć z góry na swych adwersarzy. Mógłby wygłosić płomienną mowę, w której wezwałby lud do obywatelskiego nieposłuszeństwa takiej władzy duchowej. Ale przecież jest nauczycielem, który jest prawdomówny i który drogi Bożej wprawdzie naucza. I który przyszedł szukać i ocalić to, co zginęło, to, co się zgubiło. Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I nie mam wątpliwości, że w tym zdaniu mniej chodzi Jezusowi o to, by Cezar otrzymał należną czy też nienależną mu daninę. Ale oto by jego rozmówcy raz jeszcze odkryli, co, kto tak naprawdę jest w życiu najważniejszy. Geniusz Jezusowej odpowiedzi polegał również na tym, że unikając pułapki faryzeuszów, Jezus w pewnym sensie zastawia pułapkę nie tylko na swych przeciwników, ale również na nas, słuchaczy i czytelników biblijnego tekstu. Tak ich, jak i nas, Jezus chce pochwycić, zmusić do zmiany myślenia, do przewartościowania raz jeszcze naszej hierarchii wartości. Pozornie odpowiadając na zadane mu pytanie, oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, Jezus wskazuje jednocześnie to, co jest najistotniejsze, to, co jest znacznie ważniejsze od doraźnej wątpliwości dotyczącej sprawiedliwości systemu podatkowego. To, co należy do Boga, należy oddać Bogu i tylko Jemu. To dzisiejsze czytanie podsuwa mi jeszcze jedną myśl o czytaniu Słowa. Na różne sposoby czytamy Słowo Boże. Bywa, że czytam tę księgę, otwierając szeroko serce na jej przesłanie. Jestem jak żyzna ziemia, gotowa przyjąć w siebie ziarno słowa i wydać plon. Szukam cierpliwie i wytrwale tego, co Bóg chce mi powiedzieć. Ale bywa też, że serce i księgę otwieram tylko pozornie, szukając słów, które chciałbym w niej znaleźć, słów, które jakoś mi odpowiadają, pasują, którymi Bóg potwierdziłby tylko moją decyzję, moje plany, moje idee. Czasem zadaję tej księdze pytania, na które wcale nie szukam odpowiedzi, albo takie, na które dawno już odpowiedziałem sobie sam. Czasem słowo wystawiam na próbę. Czasem księgę chcę pochwycić na słowie. Czy należy płacić podatki Cezarowi? Nie wiem. Ale wiem, że Bogu to, co należy do Boga, że On musi być na pierwszym miejscu. Zawsze.
Drodzy Państwo, drogami dzisiejszych rozważań dotyczących czytań mszalnych z najbliższej niedzieli prowadził nas ksiądz dr Krzysztof Napora, sercanin, asystent w katedrze w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wykładowca w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach. Ksiądz profesor jest razem z nami. Państwa zapraszam bardzo gorąco do telefonicznego współtworzenia naszej dzisiejszej audycji, do dzielenia się refleksją, swoim doświadczeniem, do stawiania także pytań dotyczących tych fragmentów Pisma Świętego, które usłyszeliśmy w dzisiejszej audycji. Numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 2355, Polska Południowa 56 655 2356. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536-600 oraz 536-600-200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56, 655, 23, 33 i końcówka 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Audycja Szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo dziękuję za wyjaśnienia właśnie tej słowa na przyszłą niedzielę. I tak właśnie też tak słuchałem właśnie tego, co ojciec nam tłumaczył. Takie właśnie też taka krótka refleksja, że to... Ta taka zastawiona pułapka właśnie, oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga, jak Pan Jezus przedstawia właśnie tym faryzeuszom, to jest właśnie to, że ten Cezar nie był... Chciał być Bogiem, no ale on niestety nie był, nie stał się Bogiem. A Pan Jezus jako Pan Bóg zostawił właśnie to niebo i przyszedł na ziemię do nas. I właśnie dał nam, i właśnie w tym jest taka różnica właśnie między tymi światami, prawda, że po prostu nasza ta chrześcijańska inność jest, że my... Na próżno mamy szukać bliskości w tym świecie, a należy nam właśnie szukać i odkrywać tą prawdę, którą jest sam Pan Jezus. Także to taka krótka moja refleksja.
Jak Pani na imię, skąd telefon?
Teresa z diecezji siedleckiej.
Bardzo dziękuję Pani Tereso. Ojcze, księże, doktorze, bardzo proszę.
Cóż, chciałbym bardzo podziękować za refleksję. Rzeczywiście wydaje mi się, że wielokrotnie na kartach Ewangelii, również w tej Ewangelii, którą słyszeliśmy, w tej perkopie ewangelicznej, którą słyszymy w najbliższą niedzielę, jest jakieś takie przedziwne zaproszenie Jezusa. Takie zaproszenie, które nie jest tylko... może tak sobie rzucone, zostawione, a może ktoś, ale skierowane naprawdę do serca człowieka, jakiś taki gorący apel, jakaś prowokacja niemalże do tego, żeby zmieniać myślenie, żeby nieustannie się przemieniać, żeby nieustannie w tym sensie oddychać logiką królestwa, które Jezus przyszedł zaprowadzić, które zaczyna się wraz z Jego przyjściem, przychodzi na ten świat wraz z Jego osobą, z Jego nauczaniem, z Jego spojrzeniem, z Jego przyjmowaniem ludzi. I wydaje mi się, że to jest bardzo słuszna obserwacja. Tutaj Oczywiście można z tego również bardzo praktyczne względy wyciągać z tej perykopy i może niejednokrotnie nie należałoby z tego całkiem rezygnować, ale jednocześnie mam wrażenie, że chodzi o uczynienie krok wyżej. Chodzi o przemianę w całym myśleniu, w całym postępowaniu, w całym życiu w pewnym sensie, o oddychanie Ewangelią, o to, by serce biło rytmem Królestwa, które Ewangelia zapowiada.
Dziękuję, księże Krzysztofie. Odbierzemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z okolic Sierpca, szczęść Boże, księdzu profesorowi, szczęść Boże Ojcu. Moja medytacja pobiegła w taką stronę, że Izajasz pokazuje hojność Boga, którą on okazuje swoim wybrańcom i taka hojność domaga się uwielbienia. I wielka jest moc uwielbienia, bo ona nadaje człowiekowi cechy człowieka, posiadacza serca otwartego i wdzięcznego. Jednak w przypadku króla perskiego te elementy nie miały miejsca. W jego wybraństwie znajduje echo tych słów, które są zapisane w Nowym Testamencie, a które brzmią następująco. Ksiądz również o tym wspomniał. Pan Bóg nie ma względu na osobę, ale w każdym razie jest umiły ten, kto jest człowiekiem sprawiedliwym. I te cechy człowieka sprawiedliwego u króla perskiego są widoczne. Zastosowanie mogą też mieć inne słowa Pana Jezusa, który powiedział: przyszedłem, aby pozbierać rozproszone owce Izraela. Są też inne owce i te również przyprowadzę do swojej owczarni, a w ten czas nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. I właśnie król perski w takiej ludzkiej formie też spełniał rolę jednoczącą, a Pan Bóg cieszy się z każdego ludzkiego działania, które prowadzi do jedności. I to szczególnie mocno zabrzmiało w modlitwie kapłańskiej Pana Jezusa: spraw Ojcze, aby byli jedno. I no tyle tej mojej refleksji, a pytanie jest takie, czy króla perskiego należy kojarzyć z królową Esterą? Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, panie Pawle. Księże doktorze, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję za obserwację, bo ona nie zatrzymuje się na tym, co ani to przeczytaliśmy, ani co próbowałem nieudolnie komentować, ale z radością odkrywam, że słuchacze pozwalają się prowadzić dalej, że to słowo działa i Pan Bóg czasami dokłada kolejne jakby klocki do tej naszej interpretacji, do tego naszego wsłuchania się w słowo. Rzeczywiście ta myśl taka otwierająca w pewnym sensie ideę Boga, która się pojawia u Izajasza, ona jest niezwykła. Tym bardziej niezwykła, jeśli uświadomimy sobie, że jesteśmy w VI wieku przed Chrystusem. Kiedy tak naprawdę narody mają, Izrael ma pojęcie Boga, który jest Bogiem ograniczonym etnicznie, jest Bogiem jednego narodu, jednego miasta niejednokrotnie, jednego państwa. I wtedy pomyśleć o Bogu, oczywiście Izrael ma świadomość, że Bóg panuje nad całym światem, ale z drugiej strony, że tak naprawdę pośród wszystkich narodów szuka tych, którzy są mu mili, że tak naprawdę pośród każdego narodu może znaleźć swoich wyznawców, że tak naprawdę otwiera swoje serce szerzej, to wydaje się pewną rewolucją. Tych obrazów, które byłyby ilustracją, myślę, że można szukać więcej. Zwłaszcza w Nowym Testamencie widzimy coraz wyraźniej, że taki jest zamysł Boga. Echo króla Cyrusa możemy dostrzec, nie wiem, w postaciach trzech mędrców nawet, którzy przychodzą jakoś otwarci na światło Ewangelii, na prawdę Ewangelii. Czy Cyrusa należy kojarzyć jakoś z księgą Estery? Trudno mi jednoznacznie powiedzieć na to pytanie. Natomiast ewidentnie księga Estery sięga gdzieś do kultury perskiej, do czasów panowania perskiego, do całego kolorytu tego panowania i myślę, że w tym sensie można widzieć pewien związek, choć sama księga wydaje się być, tak mi się wydaje, że jest znacznie późniejsza niż czas Cyrusa.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór.
Dobry
Mam na imię Jan. Ja chciałem tak w kontekście dzisiejszej Ewangelii przypomnieć, że akcja tej dzisiejszej Ewangelii dzieje się w ostatnim tygodniu, tak zwanym wielkim, jak to mówimy, wielkim tygodniu, i miejscem jest świątynia jerozolimska. I Pan Jezus tam wygłosił, tuż przed wygłosił te swoje trzy przypowieści, że dobrze kojarzy o robotnikach najemnych, o dwóch synach, o godach królewskich, w których Pan Jezus, tak mówiąc skrótowo, negował pierwszeństwo narodu wybranego, mówiąc te sławne swoje zdanie, że pierwsi będą ostatnimi, a ostatnie pierwszymi. No i właśnie faryzeusze, jak te kapłani dobrze zrozumieli tą przypowieść, to było dla nich bardzo, bardzo niebezpieczne. I stąd oni zawarli ten sojusz z Herodianami, żeby przyłapać Pana Jezusa właśnie na jakimś błędzie w mowie, a później pojmać. I ksiądz tam powiedział, że to był taki dziwny sojusz. Ja wytłumaczę na tym, co dziwność polega. Otóż faryzeusze to byli patrioci. To byli patrioci, oni zniecali przeciwnicy Rzymu. Oni po chwilach zniecali jakieś tam powstania. A odwrotnie Herodianie. Herodianie to byli zwolennicy dynastii, rodziny Heroda Wielkiego, która właśnie ściśle współpracowała z Rzymianami. Także można powiedzieć, ogień z wodą sprzysięgli się, żeby Pana Jezusa właśnie na czymś złapać. No i w konsekwencji wiemy, no w końcu im to się udało i wiemy, jak to się skończyło. Dobranoc.
Dziękuję ślicznie. Księże profesorze, bardzo proszę.
Dziękuję za dopowiedzenie. Oczywiście. Ja dlatego powiedziałem, że jest to przedziwny sojusz, taka pewna solidarność z tym, bo tutaj dziękuję za ten obraz, połączenie wody z ogniem. I rzeczywiście, dlatego dziwne, że jakby w tym przewrotnym planie zbierający ludzi, którzy tak normalnie, zwyczajnie nie mieli ze sobą wiele wspólnego. Myślę, że nie było wspólnych projektów zwolenników Heroda i faryzeuszów. Raczej patrzyli na siebie niechętnym okiem, jeśli nie byli wprost w konflikcie. A tutaj rzeczywiście to skierowanie przeciwko Jezusowi potrafiło ich jakoś zjednoczyć. No, ten sojusz raczej nie należy go jakoś specjalnie pochwalać, ale pokazuje, jak czasem wspólny wróg potrafi ludzi jednoczyć, choć trudno mówić, że to jakaś godna pochwały jedność.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd telefon?
Dariusz z Zamościa, witam ojca prowadzącego, księdza wykładowcę. Ja tutaj chciałem się zapytać księdza wykładowcy, bo tutaj parę takich myśli ciekawych w tym pierwszym czytaniu z księgi Izajasza jest takie, że Pan powołuje Cyrusa, prawda? Cyrus jest poganinem i mocno ujął go za prawicę, prawda? I tutaj prawica to jest właśnie ta bliskość Boga. Bliskość Boga, którą Cyrus nie zna, a Pan daje się poznać, czyli jest namaszczony jakby bez prosto z góry, prawda? Prosto bez pośrednictwa ludzi. Jest namaszczony przez Boga. I jeżeli namaszczenie jest, a na pewno jest tutaj obraz przyszłego Chrystusa, a nawet mocy Chrystusa, bo Chrystus jest odwieczny, prawda? To Cyrus występuje jako przedmowa albo jako człowiek, jako Jezus. Bo tu mówimy nie tylko o Chrystusie, ale też o Jezusie, jako Cyrusie, jako tym chodzącym po ziemi. I tutaj, jeżeli jest ta prawica, prawda, Pan ujmuje za prawicę, a jest to obraz Chrystusowy, to więc jeżeli Chrystus, ja tutaj też proszę księdza o dopowiedzenie, bo to jest ciekawa myśl, bo jeżeli Chrystus, prawda, mówi, że oddajcie cesarzowi, i to się łączy z tym właśnie czytaniem, oddajcie cesarzowi co cesarskie, a Bogu co boskie, to jeżeli mamy na pierwszym miejscu Boga, to oddawanie cesarzowi co cesarskie łączy się z miłością, z miłością, ale nie z miłością w oddawaniu cesarzowi co cesarskie, a z miłością niebraniu tego co cesarskie. Więc miłość, o właśnie ten denar, który Pan Jezus daje oddać, jest miłością, bo kto miłuje bliźniego, ten wypełnił prawo. Jest to miłość, dlatego że sama osoba Jezusa Chrystusa jest miłością i pokazuje to właśnie. I dziękuję serdecznie i proszę księdza wykładowca o dopowiedzenia. Jest to ciekawa myśl, głęboka.
Pozdrawiam serdecznie. Prosimy bardzo, księże profesorze.
Dziękuję również za myśl. nie wiem, czy będę do końca w stanie wyjaśnić. Przyznam, że jest taki fragment Pana odpowiedzi, gdzie to przejście nie wydaje mi się dość oczywiste, ale zaczynając jak gdyby od tego spojrzenia, że oto rzeczywiście Cyrus jest nazwany Mesjaszem Pana, moim Mesjaszem, mówi Pan. To jest, mówiłem, że jest to przedziwna rzecz. Ten Cyrus kilkakrotnie pojawia się na kartach księgi doktora Izajasza. Bardzo często egzegeci, zastanawiając się nad interpretacją, nad egzegezą czterech pieśni o słudze pańskim, zadają sobie pytanie, kim tak naprawdę jest ów tajemniczy sługa pański. Wydaje się, że pewne elementy, przynajmniej z pierwszych dwóch pieśni, przynajmniej z pierwszej, pasują do postaci Cyrusa. Oczywiście nie znamy dokładnie zamysłu autora biblijnego. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj zapytać go, kogo miał dokładnie na myśli. Pewne cechy, pewne stwierdzenia wydają się jednoznacznie wskazywać na perskiego władcę. Natomiast faktem jest również, że to rozumienie Słowa Bożego wzrasta, że Bóg odsłania jakby tajemnicę Słowa też w czasie. I chrześcijanie, kiedy otwierali tę Ewangelię Starego Testamentu, jak to nazywa się Izajasza, patrząc na poszczególne strofy pieśni o słudze pańskim, zwłaszcza na pieśń czwartą, mówiącą o słudze cierpiącym i oddającym swoje życie okup za wielu, widzieli w nim postać Chrystusa. Czy to znaczy, że Cyrus jest Chrystusem, Chrystus Cyrusem? Chyba nie chodzi aż o taką adekwatność, aż o takie pokrywanie się. Natomiast okazuje się, że jeśli rzeczywiście te słowa odnosiły się do Cyrusa, to w pewnym sensie Cyrus jest być może typem, jest być może zapowiedzią tego, który przyjdzie jako prawdziwy sługa pański, tego, który naprawdę przyjdzie jako Mesjasz Pana. Tak chyba w tym momencie musiałbym skończyć, żeby być uczciwy w tej odpowiedzi.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Mówi Magdalena z Warszawy.
Bardzo proszę, pani Magdaleno.
Ja chciałam powiedzieć, że właśnie bardzo trudne jest dla mnie to słowo, natomiast to, co usłyszałam bardzo mocno, czyli mi wybrzmiało, to jest to, że czasami możemy mieć tendencję do takiego, że czasami jakby czytamy słowo w sposób taki, żeby szukać woli Bożej, a czasami po swojemu, żeby zinterpretować to na własny użytek, żeby poprzeć własne teorie. I ja to widzę u siebie, że czasami jest rzeczywiście, że chcę słuchać Boga i szukam Jego woli, a czasami jest tak, że coś już mam, jakiś gotowy plan na swoje życie, dotyczący swojego powołania i chcę nagiąć to Słowo Boże pod swoje już istniejące czy wytworzone teorie. I za to bardzo dziękuję dzisiaj.
Dziękujemy pani Magdaleno. Bardzo proszę, księże profesorze.
Przyznam, że rzeczywiście, kiedy tak jeszcze z pewnego dystansu patrzyłem na tę scenę, pomyślałem sobie właśnie o tym moim czytaniu słowa. Pomyślałem sobie, że ci, którzy przyszli rozmawiać z Jezusem, pytać Go, mieli taką niepowtarzalną okazję spotkania słowa, nauczyciela, którego sami nazywają nauczycielem prawdziwym, prowadzącym, uczącym w prawdzie dróg Bożych. Myślę sobie, tylu ludzi w spotkaniu z Jezusem odkrywało prawdę, która przemieniała ich życie. Tymczasem ci ludzie, przychodząc w pewnym sensie ze swoim pomysłem, ze swoją ideą, próbując Jezusa pochwycić na słowie, tak naprawdę stracili niepowtarzalną okazję. I pomyślałem sobie, że rzeczywiście, czy nie jest to troszkę taki obraz mnie samego, kiedy otwieram tę księgę tylko po to, żeby znaleźć to, co mi pasuje. Kiedy nie zostawiam takiej przestrzeni, by słowo rzeczywiście przemówiło do mojego serca, by ten nauczyciel prawdziwy, który mówi do mnie w słowie, który jest słowem prawdziwym, żeby on pokazał, żeby on pokazał drogę, żeby on ukazał prawdę, żeby on pokazał głębię swojego serca.
Odbierzmy telefon, proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże, księżą.
Szczęść Boże. Kogo witamy, skąd telefon?
Jerzy Południe.
Bardzo proszę, panie Jerzy, jesteśmy już na antenie. Radio w tle wyłączone? Tak jest. Proszę bardzo, panie Jerzy.
Kwestia jest następująca, iż było tam pytanie dotyczące Jezusa, czy należy oddać to, co należy cesarskiemu, a cesarzowi, a to, co Bogu, to Bogu. Kwestia jest tego, że iż chciałbym rozwinąć to bardziej, mianowicie pytanie prawdopodobnie chodziło o to zapytanie, bo Cezar jest zły, czy po prostu to, co Bogu mogę oddawać Bogu, a to, do czego mnie zmusza szatan, mam oddawać szatanowi lub złemu. Czy mam współpracować ze złem?
Dziękuję, panie Jerzy. Księże profesorze, proszę bardzo.
Powiem tak, oczywiście, że można by zobaczyć w obrazie Cezara ucieleśnienie zła. Choć wydaje mi się, że odpowiedź Jezusa, który wskazuje, że to, co należy do Cezara, należy oddać Cezarowi. Tutaj mowa jest o monecie podatkowej, o podatku. Czy Jezus skreśla tę instytucję społeczną? Przyznam szczerze, że nie do końca mi się wydaje. Nie wydaje mi się do końca, że to jest prawda. Oczywiście moglibyśmy powiedzieć, są takie rzeczywistości złe, które zostawić trzeba szatanowi, diabłu i nawet sobie nimi głowy nie zaprzątać. Natomiast wydaje mi się, że z tej przypowieści, przyznam, że bardzo często bywam pytany nawet o to, czy system podatkowy, dzisiejszy, współczesny, to jest coś, co chrześcijanie powinni respektować. Będąc obywatelami innego królestwa, mamy zgadzać się na podatki niesprawiedliwe na przykład, kiedy się takie pojawiają? I wydaje mi się, że ta odpowiedź Jezusa, która jest taką wyważoną odpowiedzią, która nie neguje wcale pewnych zobowiązań, Jezus nie komentuje, czy one są do końca sprawiedliwe, czy niesprawiedliwe, nie wchodzi w zagadnienia historyczne, polityczne. Jak gdyby jasno, on skupia się na czymś zupełnie innym. Natomiast trzeba przyznać, że jego odpowiedź jest niezwykle wyważona i myślę, że gdyby ktoś chciał na kanwie tej przypowieści wyjaśnić spokojnie w czasie takiej mądrej homilii również te zobowiązania, które chrześcijanie, będąc nie tylko obywatelami nieba, ale również tego państwa, które jest na ziemi, powinni w nich uczestniczyć, to wcale nie byłoby to wielkie nadużycie. Natomiast to z całą mocą podkreślić, gdybyśmy się tylko na tym zatrzymali, to wydaje mi się, że zdradzamy jakoś tą przypowiedź, bo Jezus wyraźnie wskazuje, wydaje się, że On celuje dokładnie w to. Czasem problemy, pytania, które zadajesz, tak naprawdę są tylko zasłoną dymną. Oddaj Bogu to, co należy do Niego. Oddaj Jemu swoje serce, bo ono Boga tak naprawdę szuka. To tak bardzo krótko, próbując powiedzieć.
To był ostatni telefon. Księże profesorze, bardzo gorąco dziękuję za dzisiejsze prowadzenie nas drogami Bożego Słowa. Dziękuję także
bardzo
za
dziękuję.
Podjętą rozmowę ze słuchaczami Radia Maryja. Gorąco pozdrawiam i życzę oczywiście Bożego błogosławieństwa. Bóg zapłać.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam z Bogiem.
Z Panem Bogiem, drodzy Państwo, dzisiejszą audycję prowadził ksiądz dr Krzysztof Napora, sercanin, biblista z Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wykładowca w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach. Kończymy dzisiejsze wydanie audycji Szukając Słowa Bożego.